Słuchajcie, do środka proszę wszystkie osoby.
Dzień dobry. Dzień dobry. Trochę was dużo.
Panie marszałku, jest bardzo dużo i było więcej chętnych, ale sala nam nie pomieściła. Chętne osoby, które chcą z panem się spotkać, więc z jednej strony się cieszymy, a z drugiej strony żałujemy, że nie wszyscy. Ale dzięki państwu, którzy znajdują się tutaj, transmisję online mogą oglądać nie tylko na naszym Facebooku mieszkańcy Ciechanowa i okolic, ale również w klasach. Przywitaliśmy, usiądźcie, zajmujcie miejsca. Ja, no, pełniąc honory domu, panie marszałku, serdecznie pana witam w progach pierwszego liceum ogólnokształcącego. Ja nie muszę przedstawiać, pan Szymon Hołownia, marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, jest z nami. Serdecznie witam panią minister kultury i dziedzictwa narodowego, rodowitą ciechanowiankę. Siostra pani Marty Jola kończyła tę szkołę, także miło, że odwiedza pani rodzinne strony. Witam wszystkich uczniów zgromadzonych tutaj. To są uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego. Są z nami również zaprzyjaźnieni jedna klasa ósma ze szkoły podstawowej numer 6 w Ciechanowie wraz z panią dyrektor Agatą Pawłowską. Witam wszystkich nauczycieli. Witam przedstawicieli mediów. Bardzo miło, że państwo tak licznie przybyli do nas. Witam wszystkich przyjaciół szkoły i się cieszę, że pan jest z nami. Oddaję głos.
Ja się też bardzo cieszę. Dziękuję za to miłe powitanie i za to, że was tylu tutaj jest. I mam nadzieję, że jedyną motywacją do tego, żebyście tutaj przyszli, nie jest to, że w tym czasie macie jakieś inne trudne lekcje. Nie jest to moja pierwsza lekcja obywatelska, stąd wiem, że w zależności od tego, jak układa się rozkład kolejnych lekcji, liczba pytań zwiększa się, żeby przejść kolejną przerwę, a później matematykę i jeszcze pozostałe rzeczy, no ale to jakby już od razu wiemy, mamy załatwione, to jakoś się dogadamy. Przepraszam was za spóźnienie, ono spowodowane było tym, że wiedząc o tym, że tu będę, przyjechali rolnicy, którzy teraz protestują w całej Polsce, również tutaj na Mazowszu ze swoimi postulatami. Prosili mnie, żeby przekazać wam, że walczą o to, żebyśmy mogli mieć bezpieczną i zdrową żywność. Przekazuję te słowa i tak samo myślę. Myślę, że w tych protestach, które dzisiaj w Polsce mają miejsce, jest dużo racji. To nie powinno tak wyglądać. W bardzo wielu obszarach, w których to wygląda rzeczywiście źle. I o ile można dyskutować o formie protestu, to trudno dyskutować też o ludzkich emocjach czasem, o pewnym wkurzeniu, które w ludziach się odkłada, bo widzą, że rzeczy, które powinny być robione, nie są robione. To też nie jest tak i to próbowałem tutaj państwu wytłumaczyć, że polityka polega na tym, że wchodzisz i coś robisz w sekundę, tak? Coś, co powinno zostać zrobione, to się po prostu pstryka palcem i następnego dnia jest. To nie jest monarchia absolutna, kraj, w którym żyjemy. Że car wydaje ukaz i potem jak car wydał ukaz, to natychmiast wszystko, ziemia się zaczyna kręcić następnego dnia w drugą stronę i niech się spróbuje kręcić inaczej. W demokracji, a innego systemu nie mamy, bo lepszego jak na razie nie wymyślono, do każdej racji, którą masz, musisz znaleźć poparcie. To po prostu tak działa. Jest wielu, na przykład, wiecie, ja założyłem ruch pełny, taki ideowy, bo robiłem w życiu wiele rzeczy, założyłem jedną fundację, drugą, pisałem książki, robiłem programy w telewizji, pracowałem w gazetach, różne rzeczy robiłem, zanim wszedłem w politykę. Ale jak wszedłem w politykę, no to wszedłem z pewnymi ideałami, tak? Chcemy coś zmienić, żeby było inaczej niż było. Tylko się szybko przekonałem, że ideały w polityce nie wystarczą. Bo jeżeli będziesz miał tylko ideały, to będziesz idealistą, ale nigdy nie będziesz politykiem. To, co się musi pojawić, to jest poparcie. Musisz znaleźć poparcie dla swoich idei. Musi ktoś za nimi stanąć oprócz ciebie. Bo jak staniesz sam, to nic się z tego nie wydarzy. Musisz mieć ludzi, którzy za tym zagłosują. Musisz mieć ludzi, którzy to poprą, którzy w to uwierzą, którzy za tym pójdą. I najtrudniej zawsze jest taka reguła i w biznesie, i w różnego tworzeniu działalności społecznych, że najtrudniej jest znaleźć tego, który się po angielsku nazywa first follower, czyli tego, który idzie pierwszy za tobą, kto pierwszy uwierzy w twoją opowieść, w to, co masz do powiedzenia. A później to już przychodzi kolejny, pojawia się jakiś kolejny, ale polityka, bo życie tak samo, a polityka jest formą życia, jest grą zespołową. Wiecie dobrze, że sami niewiele jesteśmy w stanie zrobić. Potrzebujemy bliskich do tego, żeby budować z nimi relacje. Potrzebujemy kogoś, żeby się od niego uczyć, nauczyciela, kolegi, koleżanki. Potrzebujemy zespołu, żeby wygrać mecz. Potrzebujemy ludzi. I polityka jest jedną z form, taką, którą przyjęliśmy w sprawach publicznych, społecznych, do załatwiania naszych wspólnych spraw i układania relacji między ludźmi. I w tej polityce są, tak jak powiedziałem, już jedna ważna rzecz, czyli to, że nie wystarczy, że masz pomysł, ale musisz, nie masz wyjścia, kogoś do niego przekonać. No to jest tak jak w Sejmie, tak? Ja nie byłbym marszałkiem Sejmu, gdyby za tym nie zagłosowało więcej niż połowa posłów. Nie ma ustawy uchwalonej w Sejmie, jeżeli nie zagłosuje za nią więcej niż połowa obecnych na sali, albo w przypadku innego rodzaju większości bezwzględnej więcej niż połowa ustawowej liczby posłów. Czyli musi być większość. Nie ma czegoś takiego jak jednomyślność. I to też wam trzeba uczciwie powiedzieć. Czasem się zdarza przy uchwałach upamiętniających. Wczoraj w Sejmie przyjmowaliśmy uchwałę. Wiecie, że za chwilę jest rocznica wybuchu wojny na Ukrainie, w tej rosyjskiej napaści na Ukrainę. I wczoraj uchwałę udało nam się przyjąć przez aklamację, czyli że wszyscy się zgadzali i nie było głosowania. Ale to tylko w takich sytuacjach wyjątkowych się zdarza. Normalnie zawsze jest głosowanie. Normalnie zawsze musisz mieć iluś za, a iluś będzie przeciw. I to jest ta rzecz, którą mnie polityka nauczyła raz jeszcze i o której chcę wam dzisiaj na początku powiedzieć. Słuchajcie, zawsze będzie tak, że się ktoś z wami będzie nie zgadzał. I to jest absolutnie normalne. Gdyby było inaczej, to by było dopiero nienormalne. Normalne jest to, że mamy różne zdania. Nienormalne jest to, że to jest dla nas problem, że mamy różne zdania. Nienormalne jest to, że się z tego powodu kłócimy, zabijamy albo obrażamy. To jest nienormalne, a nie to, że mamy różne zdania. W każdej sprawie. W sprawie aborcji, w sprawie podatków, w sprawie tego, jak ułożyć szkołę. Naturalną rzeczą są różnice między nami. I najważniejszą rzeczą jest to, jak sprawić, żeby tym sporem, tą różnicą mądrze zarządzać. Żeby to się nie skończyło jakimś nieszczęściem, w którym jedna grupa zacznie najeżdżać inną grupę, próbując przeszczepić jej swój mózg. Bo to nie jest demokracja. Zobaczcie, co mamy dzisiaj w tym Sejmie, który może czasami podglądacie i widzicie, co się dzieje. Jedni się drą na drugich, ci się pierwsi się drą na tamtych, jedni krzyczą i obrażają tych i mówią, że są głupi, tamci wychodzą i mówią, że tamci są głupi. No dobrze, tylko że gdyby się na tym skończyło, to nie ma po co oglądać Sejmu i ten Sejm w ogóle trzeba unieważnić. Ale Sejm ma w sobie jedną mądrą rzecz, którą ma w sobie właśnie demokracja, że po tym, jak se pogadamy, musimy podjąć jakąś decyzję. I to zamyka sprawę. A więc pogadaliśmy, ale później jest głosowanie. I Sejm bez głosowania to byłby klub taki, w którym każdy coś mówi, albo studio telewizyjne. Przyszli, jeden pogadał jedno, drugi pogadał drugie. A gdyby były same głosowania, to by była jakaś maszynka do mięsa zupełnie niezrozumiana, w której wrzucasz, wychodzi, nie wiadomo dlaczego, jakiś rodzaj dyktatury. A tu pogadaliśmy, ale musi być głosowanie. I to jest właśnie w Sejmie fajne. Że jest rozmowa i jest działanie, jest konkluzja, jest pieczątka w postaci tego, że podnieśliśmy rękę, nacisnęliśmy guzik i jest jakieś prawo. Podoba się, nie podoba się, nie wszyscy za tym głosowali, ale jakieś jest. Idziemy krok dalej. Ta kratka jest odhaczona, idziemy do następnej. Demokracja, zwłaszcza w tak trudnych czasach, jakie dzisiaj mamy, a to są bardzo trudne czasy, dlatego że mamy wojnę za granicą i wasze pokolenie, moje pokolenie, doświadcza takich rzeczy, jakich nie doświadczaliśmy na świecie przez 80 ostatnich lat, od II wojny światowej. I padło na nas, że my ich też doświadczamy. Kiedy mamy takie warunki, jakie mamy, kiedy mamy Putina za wschodnią granicą, Kiedy mamy tak roztrzęsiony świat, być może za chwilę duży konflikt między Chinami a Tajwanem, to naprawdę jest świat, który się gotuje, który wrze. Mamy mnóstwo nowych pytań, sztuczna inteligencja, mamy mnóstwo nowych pytań bioetycznych, gdzie jest początek tak naprawdę, a gdzie koniec ludzkiego życia być powinien i co my z tym możemy zrobić. Kiedy mamy tak mnóstwo na głowie, musimy mieć miejsca, które nas wentylują, mechanizmy, które tę naszą taką rozedrganą, rozbieganą ziemię, wspólnotę wentylują. Są miejscami, w którymi będzie mogło wychodzić ciśnienie, powietrze, żeby ten czajnik nie eksplodował. I jednym z tych miejsc powinny być właśnie parlamenty, w których one powinny służyć do tego, żebyśmy się na ulicach nie zabijali. Tylko żeby nasi przedstawiciele próbowali się zderzać, wydyskutowywać coś w bezpiecznym otoczeniu tej sali, i żeby to w tej sali zostawało, a żeby ludzie mogli żyć spokojnie, na sali sejmowej czasem musi być niespokojnie. To po prostu tak działa. To po prostu tak jest i trzeba się z tym pogodzić. To nigdy nie będzie Wersal, gdzie oni wszyscy będą siedzieć i z zaklętymi minami słuchać, o jak pięknie, jak ważnie, jak kolega powiedział, to już lepiej się nie dało, w totalnej ciszy. Wczoraj na Sejmie była jedna z wiceminister sprawiedliwości, zresztą przez nas rekomendowana i była chyba pierwszy raz na sali sejmowej i ona mówi, o matko, co to w ogóle, ja nie wiem, po prostu, ale przecież ja mówię, słuchaj, Zuza, ale to dzisiaj było spokojnie. Ja mówię, chodzę, w ogóle co tak spokojnie to przeszło, to wotum nieufności dla Bodnara, tak? Mówię, na luziku po prostu przeszliśmy, zrobiliśmy. On mówi, to było spokojnie? Ja mówię, tak, to właśnie było spokojnie, przecież ty nie wiesz, co tu się potrafi wyprawiać, tak? Czasami jest tak, że rzeczywiście, jak trafiłem pierwszy raz do Sejmu, przecież ja jestem pierwszy raz posłem, to siedziałem i prowadziłem te obrady i się pytałem tych moich współpracowników, czy ja już w ogóle powinienem coś, nie wiem, zrobić, żeby ich uciszyć, tych posłów. A skąd? On mówi, panie marszałku, mówi, w życiu. To jest jeszcze nic. To jest taka sala. To jest, jak mówię, laboratorium, w którym się te poglądy muszą zderzać. To jest jak zderzacz. Ja czasami mówię, że współczuję trochę prezydentowi, choć sam na niego kandydowałem, bo on siedzi sam w tym swoim pałacu i nie ma nawet do kogo buzi otworzyć, tak? Czasami pewnie. A my w tym Sejmie cały czas się z kimś odbijamy, od kogoś się odbijamy. To jest jak taki, wiecie, ja nie jestem dobry z fizyki, zawsze byłem noga z fizyki, ale mam wrażenie, że ten Sejm nawet trochę wygląda jak jakiś taki przyrząd wielki fizyczny do zderzania ze sobą, nie wiem, czy tam hadronów, czy czego innego. I my latamy, odbijamy się jeden od drugiego i w tym odbijaniu się jeden od drugiego uczymy się, kim sami jesteśmy. Bo widzimy, jak ten drugi na nas reaguje. To nam daje wiedzę nie o nim, tylko o nas. Bo cały czas się konfrontujemy w różnych relacjach. Z tobą, z tobą, z tobą, z tobą. Ty mi powiesz to, ja ci powiem tamto, zareagujesz i ja się uczę. Hej, jestem cierpliwy, nie jestem cierpliwy. Jestem mądry w jakiejś kwestii, a może nie jestem mądry. Jestem tak wielkoduszny, jak mi się wydawało, a może nie jestem wielkoduszny, tylko mściwy. Wiecie, my potrzebujemy ludzi, żeby nas uczyli o nas samych, a nie tylko o ludziach. To jest bardzo dobrze pomyślane, że my potrzebujemy innych ludzi. Natomiast musimy, i to jest ostatnia rzecz, którą chcę w tym wstępie powiedzieć, też być w całej tej rozmowie, w całym tym naszym byciu razem, trzymać się jednak pewnych zasad. Ostatnio była taka sytuacja, nie wiem, może się słyszeli, może nie, w tym tygodniu wyszło, że jedna z partii politycznych, z którą jesteśmy w koalicji, płaciła na faktury setki tysięcy złotych gościowi, który mnie, ale też i innych ludzi obrażał na wszystkie możliwe sposoby w internecie, pisząc debil, kretyn, dureń, idiota, kałownia, w ogóle tam, no, wymyślali przeróżne rzeczy. Co się wychyliłem gdzieś tam przed wyborami? Strzał. Co się wychyliłem? Strzał. I to nie na zasadzie nie zgadzam się z panem Hołownią, bo uważam, że myśli głupio, tylko debil, tak? Wiecie, to jest potężne niebezpieczeństwo. Ja sobie dzisiaj mogę z tego trochę żartować, tak? I mówić, tak jak wczoraj powiedziałem do premiera Tuska, bo chodzi o jego partię, że Donald, 300 tysięcy, masz pełne prawo mówić do mnie mój najdroższy. Tak? Pośmialiśmy się, tak? I też, żeby była jasność, ja nie wierzę, że to on te faktury wysyłał, płacił czy je zlecał. Absolutnie w to nie wierzę. Natomiast komuś do głowy jednak w tej partii przyszło, żeby płacić hejterom za analizy politologiczne. Wiecie, to jest coś, co tak naprawdę jest nowotworem debaty, którą my w Polsce jeszcze w tak trudnych czasach musimy ze sobą toczyć. bo wszyscy się co do tego zgadzamy. Ja jestem absolutnie przekonany, że Donald Tusk tak samo jak ja, że od słowa, on to też wielokrotnie wyrażał, podobnie ja, że od słowa się zaczyna. I nazwiesz kogoś debilem, to znaczy już, że on jest debilem, a nie człowiekiem. Idiotą, a nie człowiekiem. Półmózgiem, a nie człowiekiem. Kretynem, a nie człowiekiem. To już się stosuje do niego inne prawa niż do człowieka. To już można więcej. Można go jeszcze raz obrazić, wyśmiać, zacząć szydzić i nie tylko doprowadzić do tego, że ten człowiek, czytając to, będzie płakał i będzie miał z tym problem i będzie rozdarty, ale pamiętać o tym, że to, co ty piszesz albo mówisz, przeczyta ktoś, kto może no nie dostał faktury albo jakoś się nie odnajduje w tym, że pisze i nie bardzo umie, ale za to nożem dobrze robi. I pójdzie i zadźga, jak prezydenta Adamowicza w Gdańsku. Od słów się zaczyna, od propagandy się zaczyna. Od czego się zaczął pochód Hitlera w Niemczech? Jak nie od mediów, od słów, od przemówień. Od przemówień do obozów koncentracyjnych. Od czego się zaczęło, albo co napędzało na pierwszym etapie to straszne ludobójstwo w Rwandzie? Radio Tysiąca Wzgórz, które od rana do nocy siało propagandę na Hutu i mówiło, gdzie te karaluchy, bo o nich mówili karaluchy, są, żeby uczciwi ludzie mogli pójść i je wytłuc maczetami. I rodzice, porządni ojcowie rodzin, wracali urobieni po pracy, jedli w domu obiad, brali maczetę i szli jeszcze na 3 godziny zabijać kobiety, dzieci, ojców, mężów, bo to przecież karaluchy. Co jest złego w tym, że tępimy karaluchy? Co antysemici przed wojną polscy pisali w swoich pismach o Żydach? Nie jest winą wilków, że je tępimy. Tak? W momencie, w którym przekraczasz granicę, wchodzisz w czyjeś dobre imię, w czyjąś godność, w czyjś szacunek, popełniasz zbrodnię. Albo możesz być jej wspólnikiem. A język jest dzisiaj w stanie zrobić czasami dużo więcej niż pięści. I dlatego ja mam żal choćby do tej partii, do Platformy Obywatelskiej dzisiaj, że nie w dostateczny sposób potępiła po tej sprawie. Nie potępiła, nie odcięła się jasnym, prostym listem, oświadczeniem. Nie ma naszej zgody na takie standardy. Nie ma naszej zgody na to, żeby ktokolwiek, kogokolwiek hejtował. I nie cichym bąknięciem, ale nie ma naszej zgody na to i ustanawiamy taki standard, żeby się to nigdy więcej nie powtórzyło i żeby nigdy więcej żaden Pablo Morales nie mógł wypisywać takich bzdur i być ulubiany przez tych czy innych. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że uważam, że to pokolenie liderów, które dzisiaj rządzi Polską, ta cała grupa nas, którzy odpowiadamy za to, w którą stronę dzisiaj Polska będzie szła, zgadza się co do tego. Tylko może my tego niejasno wyrażamy. Tak samo Tusk, tak samo Kosiniak-Kamysz, tak samo Czarzasty. Jestem przekonany, że my się zgadzamy co do tego. Tylko musimy głośno i mocno o tym mówić. Nie ma miejsca na hejt w przestrzeni publicznej. Nie ma miejsca na mowę nienawiści. Nie można nikogo obrażać z tego powodu, że myśli w ten sposób, że wierzy w coś innego, że ma takie, a nie inne poglądy. Już nie mówię o orientacji i kolorze skóry, czy innym rodzaju przynależności. To nie ma znaczenia. Jest jaki jest i taki właśnie jest piękny. I taki właśnie jest. My musimy sobie, jeżeli mamy przetrwać i pójść dalej z tego zakrętu, musimy sobie więcej robić miejsca. Musi być więcej przestrzeni między nami. Musi być więcej powietrza między nami. Musi być to, że ja niekoniecznie od razu chcę cię napaść i przekonać, żebyś myślał tak jak ja. Nie, myśl jak chcesz. To jest w ogóle super ciekawe, że tak myślisz. A ja sobie będę myślał tak, jak ja chcę. Pogadajmy o tym, co mamy wspólnego, a co nie. Kolejne wojny, w które jesteśmy pakowani. Jadąc do was, czytałem dzisiaj, to jest ważny temat, będzie poruszany niebawem, raport takiej pracowni badawczej Maureen Common o stosunku Polaków do aborcji. I się okazuje, że ja z tego raportu wyczytuję, a to jest sprawa, jak wiecie, która nas bardzo różni, tak? Jesteście już na tyle dojrzali, że wiecie doskonale, że ta debata się cały czas toczy. I okazuje się, że politycy jedno, a Polacy wcale nie chcą być zakładnikami żadnych skrajnych haseł w tym względzie. I to w tym badaniu wychodzi jak drut. I ja mówię o hasłach zarówno bardzo liberalnych, jak i bardzo konserwatywnych. Podejście Polaków i Polek do tego tematu cechuje bardzo mocno empatia, troska, czułość, pochylenie się nad konkretnym przypadkiem, a nie żadna ideologia, żadne hasła, które są wznoszone. I to bardzo wyraźnie widać, że tego chce większość ludzi. Nie kolejnej wojny w tej sprawie, tylko załatwienia tej sprawy tak, jak to jest możliwe dzisiaj, żeby jak najmniej osób z tego powodu cierpiało. Oni nie chcą, żebyśmy szczuli teraz ludzi na siebie, od nas polityków. Oni chcą, żebyśmy to tak załatwili, żeby ludzie się na siebie nie dali poszczuć. Żeby ludzie sobie oczu nie wydłubywali w czymś, co kiedyś za komunizmu nazywano wojną o pokój. Czyli że najpierw trzeba zrobić burdel, najpierw trzeba wszystko rozwalić, najpierw trzeba ludzi pozabijać, najpierw trzeba porobić wielki chaos, żeby z tego mógł wyrosnąć pokój. Tak? Są inne metody sprzątania domu, niż robienie w nim totalnego kipiszu, a później układanie wszystkiego na półkach. Kto z was sprzątał dom albo swój pokój, to doskonale wie, że jak masz ochotę na wielkie, generalne porządki i wszystko zwalisz z półek, rozmontujesz meble, wywalisz pościel z łóżka i tak dalej, a później to wszystko poukładasz, to się kończy po pierwszej pół godzinie. Jezus Maria, tego jest za dużo, ja nie jestem w stanie tego zrobić, to może to zostawię i później żyjesz w tym bałaganie przez następne nie wiadomo ile miesięcy, bo tego po prostu nie jesteś w stanie zrobić. Dobra, zrób po kolei, baby steps. Najpierw biurko, później łóżko, później szafa, później to, a nie wszystko naraz i wielkie, wspaniałe zadania, zróbmy kipisz, zrobimy porządek. Jak ktoś chce aspirować na zbawcę, to niech się zajmie religią, niech się założy własną. Świat nie potrzebuje już więcej Mesjaszy. Świat już ma po kokardę Mesjaszy. Świat ma absolutnie po kokardę tych, co znają wszystkie odpowiedzi na wszystkie problemy. Pomijam to, że im nie wierzymy najczęściej, choć są tacy, którzy może jeszcze czasem za nimi idą. Nie szukajcie Mesjaszy. Szukajcie ludzi, którzy lubią ludzi. Niech to będzie pierwsze kryterium. Kiedy będziecie kogoś wybierali, z kimś się spotykali, decydowali o przyjaźni lub nieprzyjaźni, czy braku przyjaźni, żebyście szukali ludzi, którzy lubią ludzi. A po drugie, żebyście szukali takich ludzi, a to nie jest łatwe i sam o tym wiem, jak bardzo niełatwe, i sami starali się takimi być, takimi ludźmi, po spotkaniu, z którymi jak wychodzisz, to masz więcej chęci do życia, a nie mniej. Więcej chęci do działania i więcej energii, a nie mniej. Wychodzisz i tak, dobra, jesteś trochę, ale coś cię nakręciło, coś myślisz sobie, kurde, może rzeczywiście, może pójdę, może zrobię, może, a nie, że Jezus Maria, po prostu teraz muszę usiąść, napić się kawę, w ogóle kawa, dajcie mi coś, cukierki, inne rzeczy, bo muszę to przeżyć. Fajnych ludzi na świecie jest wystarczająco dużo, żeby to był fajny świat. Ja już jestem stary, bo mam 47 lat, długo nie pociągnę, więc teraz już jest, jakby wy musicie przejąć pałeczkę. Znaczy musicie być gotowi, bo to nie będzie tak, że przyjdzie taka sytuacja, że już będzie, o no dobra, no to teraz jeszcze za 20 lat coś zrobimy. Po was się za chwilę zacznie upominać. I działalność społeczna, i polityka, i samorząd, i biznes, i te wszystkie obszary, w których będziecie pracować, w których się będziecie spełniać. I te decyzje będziecie musieli podejmować już, już je podejmujecie. Już je podejmujecie. Więc bądźcie gotowi do tego, żeby przejąć od nas pałeczkę w tej sztafecie. Bo w was jest cała nadzieja, w nas już nie. My możemy tylko dowieść to do takiego punktu startu, żebyście wy mieli dobry start. I to jest teraz ta odpowiedzialność, która na moim, na naszym pokoleniu ciąży. Jeżeli ostatecznie będzie tak, że pokolenie dziadków w polityce dzisiaj, niektórych bardzo szanuję, z niektórymi mam problem, ustąpi wreszcie miejsca pokoleniu ojców, które ja reprezentuję, a później przyjdzie czas na włączenie pokolenia synów, córek, tych młodych dorosłych, którzy wchodzą dzisiaj do polityki, to będzie to dobra polityka. Ona będzie zróżnicowana odpowiednio i będzie patrzyła na świat na tyle z różnych stron, że stanie się wreszcie dla nas bezpiecznym miejscem, a nie z jednej strony dla niektórych cyrkiem, a z drugiej dla niektórych miejscem, które nie wiadomo po co jest, bo załatwia sprawy samych siebie, a nie ludzi, którzy rzeczywiście problemy dzisiaj mają. To tyle może mojego przemądrzałego wstępu na początek. A teraz, jeżeli macie pytania, to ja bardzo chętnie oczywiście z wami porozmawiam, bo głównie po to tutaj przyjechałem.
Kochani, tak jest przewidziane, jak pan marszałek powiedział, czyli ta część, która jest za nami. Przed nami panel, tutaj Gracjan i Karol będą podchodzić z mikrofonem do osób, które chciałyby zadać pytanie. Jak mogę, panie marszałku, to tylko tyle powiem, że starość jest pojęciem względnym. jeśli mogę.
Przepraszam.
I druga kwestia. Druga
Pani dyrektor,
kwestia,
no. 30-latkowie naprawdę nie powinni pouczać nas 40 lat.
Tak mi miło, że normalnie się zarumienię. Kochani, skuteczność jest miarą prawdy i jeżeli przestaje się być skutecznym, to znaczy, że prawda, jaką się wyznaje, staje się nieaktualna. Ja śledzę Pana pracę i życzę tej skuteczności i obrony tych wartości, które jako marszałek Rzeczpospolitej Polskiej Pan prezentuje.
Bardzo dziękuję.
I proszę panów i was, żeby zgłaszać chęć zadania pytania panu marszałkowi, przedstawić się i to pytanie zadać. Bardzo proszę.
Dzień dobry, mam na imię Daria Czartoryska, jestem z klasy pierwszej E i chciałam panu zadać pytanie odnośnie obrad Sejmu. Czy nie kończą się panu pomysły na zdyscyplinowanie posłów w czasie obrad?
Ale ja nawet nie zacząłem jeszcze dyscyplinować posłów w czasie obrad. W ogóle na razie jest po prostu jeden wielki pochód z oliwną gałązką, powiedzmy, we włosach, czy tam w zębach, czy w innych jeszcze miejscach, bo to, wiesz, dyscyplinowanie posłów to też usiąść proszę, to trzeba wyważyć. Dlatego, że posłowie na przykład przez cały czas trwania obrad Sejmu gadają. Siedzą na sali i non-stop gadają. Gadają przez telefon, gadają do siebie, przekrzykują się. Tego nie słychać, bo mikrofony na sali sejmowej są tak ustawione, tak skalibrowane, że słychać tylko tego, kto ma włączony mikrofon. To jest specjalnie zrobione. Od tego są panowie akustycy, którzy są na sali i którzy wiedzą, co podkręcić, a co zdjąć. Ten, kto ma włączony mikrofon, tego słychać. Tak? Tego nie słychać, że oni gadają. Ale oni cały czas gadają, łażą, gadają, krzyczą, komentują. Wczoraj tam już jednemu z drugim powiedziałem, że to nie jest kanapa, a to nie jest telewizor i wy nie siedzicie z chipsami i nie komentujecie, bo oni siedzą rozwaleni w tych fotelach. Tak? I tego nie słychać, ale to po prostu strasznie wkurza, no bo oni się zachowują jak w tym Google Box czy tych innych programach, co siedzisz i komentujesz telewizję. Nie? To nie na tym to polega, to nie jest mecz. Więc ja mogę zwrócić uwagę, mogę to zrobić dowcipnie, mogę to zrobić trochę mniej dowcipnie, mogę powiedzieć, że teraz proszę być cicho albo coś. Natomiast są takie narzędzia, które są narzędziami proceduralnymi. One są trzy, które może marszałek Sejmu prowadzący obrady zastosować wobec posła. Jest jedno takie, w którym strzelasz z kapiszona i nic się nie dzieje, bo to jest bez sankcji, czyli mogę stwierdzić, że ktoś swoim zachowaniem na sali naruszył powagę Sejmu. Tylko, że on powiedzie, no i to co, no i to sobie stwierdziłeś, nie? Bo to go nie boli. Natomiast są takie narzędzia, które kosztują ich realne pieniądze. I oni już są tak wyuczeni, zwłaszcza ci starsi posłowie, że jak zaczynasz czytać te formułki, a musisz przeczytać trzy, żeby dojechać do końca i żeby zaczęło się, że tak powiem, uderzanie po kieszeni, i to konkretne, to przy drugiej już schodzą z mównicy. Tak? To poseł Macierewicz jest mistrzem świata w tym. Że zaczynasz go, tak mówiąc potocznie, czytać, tak? Bo musisz mu trzy razy powiedzieć, że naruszył powagę Sejmu, zgodnie z, tam z artykułem 175. I to jest bardzo sformalizowana kwestia. Jak mu to przeczytasz trzeci raz, to automatycznie możesz wykluczyć go z obrad. A wykluczenie z obrad to jest kara finansowa, nie tylko wyjście z sali, bo to jest nawet do pół roku bez diety poselskiej. Dieta to jest 4000 w tej chwili, więc może stracić 24 000 złotych. Albo połowa uposażenia, jeżeli uposażenie, nie wiem ile wynosi w tej chwili dokładnie, powiedzmy sobie 10 000, no to 10 000 to jest 5 000 razy 4, nie 6, to 30 000 złotych. Więc to jest kosztowna impreza. Więc w momencie, w którym już masz drugi punkt, to uciekasz, żeby marszałek nie zdążył czytać trzeciego. Więc są różne narzędzia i teraz na przykład przy tej sytuacji, która była, w której około tam 50 posłów PiSu postanowiło wejść Mariuszem do Sejmu. Nie wiem, czy widzieliście to.
Tak, ja widziałam.
Więc jak sobie zobaczycie, jak ja oglądałem te filmy, to najbardziej współczułem Mariuszowi Kamińskiemu. Macierewicz go wziął przecież jak taki tobołek i próbował nim wejść do Sejmu na wszystkie możliwe sposoby. Z lewa, z prawa, kręcił tym Mariuszem w tamtą. W ogóle taki film był w internecie, właśnie wejście Mariuszem do Sejmu, gdzie ktoś to oglądał i komentował właśnie. No i bierzemy Mariusza i teraz z lewej strony, on jest filigranowym człowiekiem, Kamiński, więc a pan Macierewicz jest sprawny, ćwiczy skoki do wody i w ogóle, jak teraz popatrzyliśmy, jak on wykręcał profesjonalnie ręce strażnikom, jak zakładał im te dźwignie nadgarstkowe, jak on... Ja powiedziałem już, trzeba założyć w parlamencie zespół walki wręcz parlamentarny i on powinien być tam przewodniczącym, trenerem, bo to się inaczej nie da. Natomiast teraz było widać, że było, wiecie... Było hojraczenie, było kozakowanie, skandal, hańba, w ogóle to, a teraz jak przychodzą z odwołaniami, oglądają te materiały, przepraszają, tłumaczą się, mówią, że nie chcieli i tak dalej, no bo kara finansowa jednak jest dotkliwa. Tak? Prezydium zdecydowało, że tracą akurat w tym przypadku 3, bo to jest maksymalny wymiar kary. No ale to jednak jest 12 tysięcy złotych, tak? To piechotą nie chodzi. Więc jest heheszkowanie, jest kozakowanie, ale są narzędzia takie, które mówią stop. I ja widzę, że już sala powoli zaczyna to rozumieć. Są jeszcze takie metody, wiesz, miękkie, chłodzące. Ja je rzadko używam, bo używałem 2 razy i były nieskuteczne. Czyli ogłoszenie przerwy i zaproszenie tak zwanego konwentu seniorów do ciemnego saloniku. Konwent seniorów to jest prezydium Sejmu i szefowie wszystkich klubów i kół. My tam decydujemy o różnych rzeczach, jest taki ciemny salonik, to jest gabinet marszałka Sejmu z tyłu sali posiedzeń. Wchodzisz tymi drzwiami, którymi my wchodzimy i tam jest taki salonik. Tam nie ma okien i dlatego nazywa się ciemny salonik. No i zapraszasz ich tam, rozmawiasz, tłumaczysz, pokazujesz, wracamy na salę i dalej sapiać to samo. Więc natomiast to jest taka sala. No, ostatnio rozmawiałem z jedną posłanką z tej drugiej strony sali. Starsza osoba, bardzo sympatyczna, bardzo nam się dobrze rozmawiałem. Wie, panie marszałku, no ja jestem spokojny, ale pan wie, jak jest na sali. Czasem sobie człowiek postuka tam z kolegami, pokrzyczy. Nie, ale tak naprawdę to przecież no nie chodzi. Ale no i okej, ja to rozumiem. No taka ekspresja. No. Więc trzeba zachować umiar. To nie jest tak, że tam ma być laboratoryjna cisza i oni wszyscy mają siedzieć z oczami w słup i słuchać, co mówi pani albo pan, bo tak nie będzie. To jest 460 osób, każdy ma swój temperament, mają swoje sprawy, nie ma o czym mówić. Natomiast w momencie, w którym to zaczyna zagłuszać, przeszkadzać, to są narzędzia, żeby salę uspokoić. Tak? I też Straż Marszałkowska jest jakby przygotowana na wszystkie warianty. Jakby komuś przyszło do głowy blokować mównicę, jesteśmy przygotowani. Umiemy się, że tak powiem, przed tym obronić.
Dobrze, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Wszeborowski, Igor, klasa 3 MGI i mam pytanie związane z...
A co to znaczy MGI?
Klasa matematyczno-geograficzno-informatyczna.
Czyli jednym słowem będziesz liczył komputerowe mapy, które zrobisz. Matematyka pomoże ci je policzyć, zrobisz je w komputerze, bo informatyka, a geografia, bo mapy. Dobrze.
Dobrze. I mam pytanie związane z obecną sytuacją na świecie oraz z bezpieczeństwem naszego państwa. A mianowicie, czy powróci obowiązkowy pobór do wojska, jak to niedawno uczyniła Łotwa, czyli nasz sojusznik, który tak samo jak my jest zagrożony ze strony Rosji?
Łotwa ma inną sytuację. W ogóle państwa bałtyckie mają trochę inną sytuację. Ja niedawno byłem na Litwie, ale też i gościłem u siebie szefową parlamentu Łotwy, mamy dość dobre relacje z Estonią. W ogóle ja myślę cały czas o tym takim, żeby wiesz, stworzyć taki wymiar polskiej polityki północnej, nie tylko wschodnio-zachodniej, bo to jest oczywistość, a my ich bardzo potrzebujemy. Na Litwie na przykład, ale w ogóle na przykład zobacz, na Łotwie, w Estonii oni mają lotnictwa. Lotnictwo wojskowe NATO, ponieważ są państwami NATO, w ramach tak zwanego programu Air Policing jedzie tam na przykład polskie kontyngenty Orlik na 6 miesięcy z samolotami i to oni pełnią funkcję ich lotnictwa wojskowego. Jest bardzo poważny problem przy takiej liczebności krajów, z jakim mamy do czynienia w państwach bałtyckich, ze zrobieniem takiej armii, która mogłaby się postawić Putinowi, jego armii, gdyby zechciał wejść. Więc być może w ich przypadku powszechny pobór jest dobrym rozwiązaniem. Ja u nas nie sądzę, że jest dobrym rozwiązaniem. U nas Błaszczak, poprzedni minister, miał taki pomysł na 300-tysięczną armię. Jakby dać im jeszcze porządzić z pół roku, to by wymyślili 500 000 albo i 20 000 000. Problem polega nie na tym, ilu będzie żołnierzy, bo w Stanach jest, nie wiem, 1 000 000 żołnierzy, tylko na tym, żeby ta armia była w odpowiedni sposób wyposażona, przeszkolona i żeby miała taki komponent, powiedziałbym, cywilny, który umie z nią współpracować. My dzisiaj nie potrzebujemy powszechnego poboru. My potrzebujemy obrony cywilnej. Zbudowania od nowa obrony cywilnej, dopalenia jej i dopieszczenia. Tak, żeby każdy z nas, nie idąc do wojska, w swoim środowisku, w swoim otoczeniu, na swoim osiedlu, miał schron i wiedział, gdzie on jest i wiedział, jak go uruchomić, kiedy będzie potrzebny. Ten schron w czasie P, w czasie pokoju może pełnić funkcję, nie wiem, spotkania rady osiedla mogą się tam odbywać, można tam decydować o innych rzeczach, ale ten schron, to schronienie jest. Ile my mamy w Polsce funkcjonujących schronień i schronów? Ilu my mamy ludzi, nie którzy wstąpili do WOT-u, ale tych, którzy są autentycznie u siebie przekonani, że wiedzą, co robić, jeżeli będzie skażenie chemiczne, atak z powietrza, klęska żywiołowa i wtedy masz swoją pracę, robisz to, co robisz. Jesteś młody, stary, nieważne, ale nie jesteś bezradny w sytuacji, w której zaczyna się dziać jakieś nieszczęście. Nie jesteś bezradny. Obrona cywilna, absolutny priorytet również tego rządu, mam nadzieję, na pewno mój i we współpracy z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, moim koalicjantem, będziemy robili wszystko, żeby to postawić. Natomiast zobacz, gdzie my jesteśmy z naszymi siłami zbrojnymi dzisiaj. Jesteśmy w sytuacji, w której poprzednia ekipa popodpisywała kontrakty, ponakupywała trochę na zasadzie: wchodzimy do sklepu, zaczęła się wojna, więc my wchodzimy do sklepu, wyciągamy portfel i mówimy: poproszę wszystko. Tak? Jak się z takim klientem negocjuje? Jak się z nim negocjuje? My nie będziemy wywalać tych kontraktów. My nie jesteśmy tak głupi, jak była ekipa Macierewicza z karakalami. Bo wiemy, ile trwa zrobienie takiego kontraktu, bo my wiemy, że sprzęt wojskowy nie kupuje się w ten sposób, że wchodzisz, kupuje się jak w showroomie sprzęt wojskowy. Stoi jeden egzemplarz na półce, a resztę musisz zamówić z fabryki. I to ileś czasu zajmie, zanim ta fabryka to zrobi. I to czasami są długie lata. Popatrzcie, co się dzieje z F-ami, czy z tymi piątymi, ile na nie musimy czekać. Hajmarsów nakupowaliśmy 3 razy więcej, niż będzie miała Armia Stanów Zjednoczonych. Tak? Mamy dzięki temu, co oni zrobili, 3 typy czołgów w jednym wojsku. I jeszcze się pewnie gdzieś znajdzie T-72 chyba, nie wiem, czy wszystkie oddaliśmy na Ukrainę, czy nie. Abramsy, K-2 i Leopardy. Jaka armia udźwignie 3 systemy logistyczne, 3 rodzaje mechaników, 3 rodzaje obsługi części, 3 rodzaje ciężarówek do przewożenia tych, 3 rodzaje sprzętu do tankowania? Przecież każdy z nich inaczej pali. Więc to dzisiaj jest nasze podstawowe wyzwanie. Jak, mając z jednej strony te wszystkie kontrakty, z drugiej strony ludzi, którzy odchodzą z wojska, bo byli tak wynagradzani, jak byli wynagradzani, piloci, ale nie tylko piloci, to jest bardzo powszechny problem, jak ich zatrzymać, bo my za chwilę będziemy mieli po kokardę sprzętu i nie będziemy mieli komu, kim go obsadzić. Moja żona jest pilotem myśliwskim, przejście całego trybu szkolenia od poziomu przyszłam do jednostki do poziomu full combat ready zajęło długie lata. To zajęło dużych kilka lat. Wpakowano w to szkolenie dziesiątki milionów złotych. To nie jest tak, że se pójdziesz i z rynku weźmiesz, rozpiszesz ogłoszenie, potrzebuję 2 pilotów na myśliwce, 1 do operatora do opelotki i 7 do dronów. Tak? To jest poważna sprawa. To trzeba cały ten system ułożyć. My dzisiaj nie potrzebujemy pospolitego ruszenia w kamaszach, my potrzebujemy profesjonalistów, profesjonalnej, zawodowej armii o bardzo wysokich kwalifikacjach, dobrze opłacanej, takiej, która nie będzie musiała po pełnym wyszkoleniu szukać innego zajęcia w sektorze cywilnym, i potrzebujemy obrony cywilnej. Potrzebujemy tego, żeby każdy z nas wiedział, co ma robić, jakby nie daj Boże coś. I żeby się czuł tym pewnie i spokojnie, że wtedy wychodzi z domu, jak jest ten sygnał, idzie w lewo, wziął dzieci, tu jest schron, dzieci są odstawiane do tego punktu, dorośli idą tu kopią rowy, przygotowują, nie wiem, jakieś tam inne rzeczy, które będą potrzebne, każdy ma swoje zadania. Więc to jest moim zdaniem dzisiaj na model Polski najlepsza odpowiedź na to, jak zarządzać liczebnością sił zbrojnych, i będę o ten model walczył. Moim zdaniem powszechny pobór powinien zaczekać, jeżeli może kiedyś nam będzie potrzebny, to niech będzie potrzebny, aż zrobimy porządną obronę cywilną.
Dobrze, dziękuję za odpowiedź na pytanie.
Ale to jest moje zdanie, nie wiem, bo to czy musicie ministra obrony narodowej zapytać. Ja to, wiecie, się mądrze, bo się na wszystkim znam, natomiast jestem głęboko przekonany do tego, co mówię. Tak.
Jeśli ktoś chce zadać pytanie, to zgłoście to, bo nie będzie widać.
Ja mogę sobie też zadać pytanie, jak chcecie, to...
Wiktoria Józefowicz, 4H. Odnośnie pana przebranżowienia się i bycia po raz pierwszy posłem na Sejm. A dlaczego? Czy to dlatego, że nie znalazł pan nikogo, z kim by się zgadzał w polityce i chciałby pan po prostu mówić własnym głosem? Może coś innego?
Trochę tak. To na pewno. Natomiast ja się zdecydowałem pójść do polityki dlatego, że zrobiłem, mam wrażenie, w życiu sporo rzeczy, żeby ten świat zacząć naprawiać od dołu. Założyłem dwie fundacje, które pracują teraz chyba, nie wiem, zawsze mi się to myli, w 13, 14 krajach, nie wiem. To jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi rocznie ratowanych. Dobra Fabryka pracuje w Senegalu, w Mauretanii, w Rwandzie, w Kongo, w Bangladeszu, w Grecji. W tych wszystkich miejscach, gdzie potrzebujemy, jeszcze jest w Zambii Fundacja Kasisi, w Togo też jest taka mała placówka, wspieramy ludzi zmagających się z Burkina Faso, z kryzysami migracyjnymi, z kryzysami z kryzysem klimatycznym, z kryzysem głodu. Robimy dużo, żeby ludzie mogli zostać w tych miejscach, w których żyją i pracują, a nie musieli na przykład płynąć na drugi koniec świata za całe pieniądze, które mają, tylko żeby mieli swoją godność. I jak już porobiłem te rzeczy, wiesz, napisałem 20 książek, powystępowałem w iluś panelach dyskusyjnych, wygłosiłem mnóstwo mądrości strasznie mądrych, jak ten świat powinien być ułożony, to tak sobie pomyślałem, że tak mogę, powiem to z łacińska, wy sobie przetłumaczycie, ad mortem defecatam, tak? I mogę to po prostu robić i robić. I później przyjdzie moja córka, która teraz ma 6 lat, a za ileś lat będzie miała ileś lat, i przyjdzie i powie, tato, jakie ty mądre książki pisałeś, ale ten świat jest tak do dupy, że nie można już sobie tego znieść, tak? Ale ty pisałeś takie mądre książki. No i co mi z tego, że ja pisałem wtedy mądre książki? No to spróbowałem się zastanowić, co ja mogę zrobić, żeby ten świat zacząć zmieniać też od góry, a nie od dołu. I co może zrobić człowiek, który nie ma żadnej partii, nie ma żadnych nie wiadomo jakich pieniędzy, jakoś dobrze ma, mam wrażenie, ma feeling z ludźmi, coś tam wie, a przede wszystkim umie zebrać fajnych ludzi do wspólnej pracy. Co on może zrobić? No to wyszło mi, jak przeczytałem w Polsce konstytucję, że może kandydować na prezydenta. To może zrobić. Bo tam nie ma żadnego, że tak powiem, partyjnego punktu wejścia, tylko jest prosty wymóg. 35 lat, 100 tysięcy podpisów. Tak? I każdy może. No to jedźmy. I oczywiście jak poszedłem do moich znajomych, tam kolegów, koleżanek, czy nieznajomych, którym zacząłem opowiadać o tym pomyśle, to wszyscy oni mówili, że zwariowałem. Znaczy, absolutnie. A ja później zacząłem im tłumaczyć, że czasy są takie, że układ, w którym jest tylko Platforma i PiS, i PiS i Platforma, nie przeprowadzi nas do nowego świata. Zobaczcie, że 20 lat mieliśmy układ, w którym był albo PiS, albo Platforma, oczywiście obudowane różnymi przystawkami. I teraz co się stało 15 października? 15 października ludzie wybrali układ, w którym jest Platforma Obywatelska nadal jako element tego świata, który do tej pory był, ale zobaczcie, już nie ma pełnej solowej dominacji Platformy Obywatelskiej. Już Platforma Obywatelska musi się podzielić odpowiedzialnością z Trzecią Drogą i z Lewicą, bo ludzie tak zagłosowali i żaden z nas solowo nie ma większości. A każdy z nas ma tylu posłów, żeby zablokować wszystko. Bo to się tak ułożyło, tak? Większość wynosi 18, każdy z nas ma tylu posłów, że bez żadnego, każdego z nas, nawet najmniejszego, nawet jak my się z PSL-em rozjedziemy, to nadal nie ma większości. Więc każdy musi być w grze. Ludzie tak wybrali. I oni nie powiedzieli, to kopa, nie chcemy już Platformy. Nie chcemy Platformy, ona jest potrzebna. Ale już nie sama. Ale postawili, dobra, musicie się dogadać, kooperacja teraz będzie. Ja bardzo głęboko wierzę, że ludzie nam 15 października dali bardzo czytelny sygnał, że po 20 latach polityki opartej na konflikcie musi być od tej pory 20 lat polityki opartej na współpracy. I to nam powiedzieli, i to nam pokazali, i to jest ta era, która się na naszych oczach zapoczątkowała i mamy tego nie zepsuć. Więc to był ten mój cel, żeby zacząć, czy jakby, wtedy nawet nie miałem świadomości, jak to jest ważne, żeby zacząć rzeczywiście w tej nowej erze coś robić. Zebrałem ludzi, później ich było coraz więcej, zrobiliśmy wybory prezydenckie, zająłem trzecie miejsce, to były w ogóle najdziwniejsze wybory świata, bo w COVID-zie z panem prezydentem Dudą dopompowanym państwowymi środkami na 1000 różnych sposobów, z różnymi historiami, które się tam jeszcze działy po drodze, ale okej, to było. Gdybym wtedy wygrał te wybory prezydenckie, to nie byłoby dzisiaj partii Polska 2050 i nie byłoby trzeciej drogi i nie byłoby zwycięstwa być może z PiS-em, na pewno z PiS-em, bo to my byliśmy. To, słuchajcie, powiedzmy sobie szczerze, to nie Platforma Obywatelska wygrała wybory z PiS-em. To wygrała koalicja 15 października, w której jeżeli nie byłoby trzeciej drogi, tak samo jakby nie było Platformy Obywatelskiej, nie byłoby Lewicy, to nie wygralibyśmy z PiS-em. Nie odsunęlibyśmy, nie zmienilibyśmy epoki. Byliśmy potrzebni wszyscy, żeby to się domknęło. To pokazuje, jak ważna dla Polaków dzisiaj jest współpraca między partiami politycznymi. Więc wymyśliłem sobie później, że no dobrze, to zbieramy tych ludzi jeszcze więcej, zrobiliśmy partię. 3 lata wytrzymaliśmy bez tak naprawdę instytucjonalnego wejścia w politykę. Weszliśmy teraz do Sejmu. Pewnie na mnie niedługo będzie czas, żeby iść dalej. Ja nie wiem, czy wybory prezydenckie, czy ten. Natomiast ja mam, słuchajcie, naturę bardzo. Ja zrobię swoją robotę. Ja bardzo ją lubię, tę, którą teraz mam. Natomiast ja też wiem, co jest moją specjalnością w życiu. Moją specjalnością w życiu nie jest zdobyć i mieszkać przez 20 lat. Ja nie jestem w działalności zawodowej ptakiem gniazdującym. Ja byłem chyba we wszystkich redakcjach w Polsce felietonistą, tych znaczących się albo współpracownikiem, albo dziennikarzem, robiłem radio, telewizję, nosiło mnie. Ja jestem dobry w zakładaniu, ja jestem dobry w zbieraniu ludzi do wspólnej pracy, ja jestem dobry w tym, że czegoś nie było, a jest. Stworzyć, zbudować, puścić w ruch i niech się kręci. I niech ludzie biorą odpowiedzialność. I idziesz i budujesz coś następnego, budujesz coś następnego. To ja po prostu tak mam, każdy ma inaczej. Jeden zbuduje i będzie zawsze, drugi przyjdzie i będzie dobrze zarządzał zbudowanym, a ja mam tak, że muszę zakładać. Cały czas zakładać, budować, tworzyć. Więc nie wiem, jak to będzie, nie planuję tego dzisiaj. Natomiast wiem, że chciałbym zbierać ludzi w grupy do dobrej, fajnej pracy. Może jeszcze coś założę w życiu, może jeszcze coś zbuduję, może coś jeszcze kogoś z kimś skrzyknę. To są najfajniejsze rzeczy, które w życiu można robić. A tak jak słusznie na początku w swoim pytaniu powiedziałaś, ja nie znajdowałem na scenie politycznej nikogo, do kogo mógłbym pójść i się zapisać. Z Platformą ja mam wiele punktów wspólnych, ale nie wszystkie. A ponieważ nie wszystkie, no to szukam czegoś innego. Z PSL-em mam jakieś punkty wspólne. Czy wszystkie? Wystarczyło, żeby wynegocjować umowę koalicyjną i 12 konkretów, na które się umówiliśmy. Z Lewicą może mam najmniej punktów stycznych, ale też by się znalazły, na pewno w niektórych obszarach, ale to znowu, to nie dla mnie. No to jeżeli nie mam dla siebie propozycji, to sobie ją buduję. Jeżeli nie mam domu, w którym mógłbym zamieszkać, to sobie go buduję, no po prostu. Ja mam taką naturę, nie siedzę i mówię, nie ma domu, w którym mógłbym zamieszkać, to tragedia, skandal, hańba, nie ma takiego miejsca. To sobie po prostu robię. Ja mam taką naturę załatwiacza, ja mam naturę człowieka, który załatwia, idzie dalej, a jak czegoś nie ma, to buduje, po prostu. No bo dlaczego ma nie być? Trzeba zrobić, a nie jęczeć, że nie ma i że nie ma kogoś, kto nas reprezentuje. To zróbcie tak, żebyście byli reprezentowani, zbudujcie stowarzyszenie, każdy może założyć, już niekoniecznie partię polityczną, przekonajcie ludzi i jedźcie dalej. Ale to nie była łatwa decyzja, wiesz, dzisiaj jej nie żałuję, natomiast było w czasie tych 4, już prawie 5 lat drogi, wiele momentów, kiedy plułem sobie w brodę, że na co się zdecydowałem. I myślę, że jest na scenie politycznej wielu takich, którzy też do tej pory plują sobie w brodę, że się na to zdecydowałem. Ale...
Kochani, jeszcze dwa pytania, bo tak tutaj czas pana marszałka został ustalony. Bardzo proszę podejść.
To Adam Smoleński, z BMB. Panie marszałku, chciałem się pana spytać, co dalej z rozwojem elektryki jądrowej i czy państwo cały czas zamierza wspierać nierentowne polskie kopalnie, których zysku nie ma?
Ja nie ukrywałem tego nigdy i też stanowisko naszego ugrupowania jest w tej sprawie jasne. Priorytetem jest to, żebyśmy mieli tanią, bezpieczną, czystą energię. Marzę o tym, żebyśmy mieli ją wyłącznie z odnawialnych, zielonych źródeł, ale wiem, gdzie jesteśmy. Po 20 latach tak naprawdę denializmu klimatycznego kolejnych polskich ekip albo braku odwagi w realizowaniu celów związanych z zieloną energią. Gdzie to się kończy, to zobaczyliśmy, jak się zaczęła wojna na Ukrainie, zobaczyliśmy, jak się w Polsce w pewnym momencie zaczął kończyć węgiel, tak, bo tak to było założone.
Jest nierentowne, tak?
Ale to, oczywiście. I to nie może tak wyglądać. To znaczy my nie możemy od żadnego Putina, ani od żadnego kartelu, od żadnego OPEC-u zależeć my jako my, nasz byt fizyczny, no tak, nas jako Polski.
Trzeba jakby źródło energii dywersyfikować, tak?
Trzeba dywersyfikować, natomiast oczywiście punktem dojścia jest to, żeby mieć całkowicie energię i cały miks z polskiego wiatru i polskiego słońca. I jak mnie przekonują, a się nie da, bo przecież czasami nie wieje. Jak nie wieje, to zwykle świeci, albo prawie zawsze, albo często. A i też w drugą stronę, tak? Jak nie ma słońca, to jest wiatr. Oczywiście, żeby ten system był zbilansowany, potrzebne są magazyny energii. Potrzebne są nowoczesne sieci przesyłowe. Do 50 roku mamy ile? 26 lat? Przy takich zapóźnieniach to my nie jesteśmy w stanie, moim zdaniem, osiągnąć dzisiaj zielonego miksu, całkowicie zielonego w 50 roku. Więc będziemy się musieli podpierać atomem. Ja jestem przekonany, że już dzisiaj po tym wszystkim, co przeszedłem i co wiem, że nie uda nam się atomu uniknąć. Ja dużo bardziej wierzę w małe reaktory, tylko czekamy wszyscy, aż one się skomercjalizują, bo to jest nowoczesna technologia. Duży atom to jest stara technologia, ona jest efektywna, ale stara. Być może będziemy, znaczy rozumiem, że podpieramy się, taką decyzję podjęliśmy, że będziemy w Polsce tę elektrownię jądrową budować i to jest dobra decyzja. Natomiast uważam, że po wyjaśnieniu tych wszystkich wątpliwości, które były tam przy tym styku Orlenu i Syntosu, czy tego Syntos Energy z małymi reaktorami, powinniśmy jak najszybciej wesprzeć projekt, jak wyjaśnimy wszystkie wątpliwości, budowy małych reaktorów w Polsce. My tych SMR-ów potrzebujemy. My potrzebujemy ich na poziomie gminy, powiatu, osiedla. Zamawiasz reaktor, stawiasz, to ma tam wielkość boiska piłkarskiego, mniejszego. Dostajesz tyle energii, ile potrzebujesz do swojej fabryki, do czegoś. Nie potrzebujesz, odsyłasz dalej. To się musi, bo to jest nowoczesna technologia, ona się dopiero komercjalizuje teraz w Kanadzie, ale ona jest moim zdaniem też rozwiązaniem na to, co my musimy zrobić, czyli na rozproszoną energetykę. Bo jak masz 4 elektrownie jądrowe, czy tam ile, tak jak na Ukrainie, walisz w jedną albo niszczysz sieci między te duże i umarł w butach. I masz potężny problem na całym kraju. A jak masz 18 tysięcy niezależnych źródeł energii, bo tu gmina, bo tu spółdzielnia, bo tu, nie wiem, blok, bo tutaj powiat, bo tu klaster, a no to spróbuj wyłączyć 18 tysięcy jeden po drugim.
No, tak, ale też w tym momencie tak naprawdę małych reaktorów jądrowych jest jeszcze niedopracowana, jest jakby w etapie wstępnym.
Dlatego mówię, ona się komercjalizuje.
Jakby problem mamy energetyczny teraz, więc musimy te duże elektrownie zbudować, tak?
No dobra, tylko mówisz teraz. Wiesz, co to znaczy teraz? Jeżeli my teraz wbijemy pierwszą łopatę na Pomorzu...
To 10-15 lat.
No to masz teraz.
A zdarzą małe elektrownie do tego czasu się rozwinąć?
Moim zdaniem tak. SMR-y, wszystko na to wskazuje, skomercjalizują się do końca tej dekady. Więc będzie nawet szybciej niż z dużym atomem. Ale ponieważ wiemy, jak długo trwa budowa dużego atomu, to nie możemy teraz się zastanawiać, tylko zacząć budować ten duży atom, żeby on był w momencie, w którym my będziemy w stanie dołożyć do tego mały atom. To po prostu trzeba pragmatycznie robić. Potrzebujemy i małego, i dużego atomu, potrzebujemy wszystkiego, co nas odklei od zależności od węglowodorów z Rosji i od zależności od jakiegoś OPEC-u czy innych karteli. Co zrobił OPEC w 70-tych latach? Jak się panowie zebrali, gdzieś tam nie pamiętam, w Wiedniu czy gdzieś, i stwierdzili, że ropa jest za tania, więc na rok zakręcają kurki całemu światu, żeby ceny ropy wzrosły, bo oni za mało zarabiają i wywołali jeden z największych kryzysów gospodarczych XX wieku, to czy my naprawdę, wiedząc to, że takie rzeczy są możliwe, mamy nadal na takie rzeczy pozwalać? My mamy mieć energię tutaj, naszą i tanio za nią płacić.
No ale też wie pan, no jeśli byśmy zrezygnowali z węglowodorów z Bliskiego Wschodu, no to to jest region, w którym wybuchnie wojna, jak bez tego. Tam, no to jest gorące miejsce na mapie
geopolitycznej. Ale bez czego wybuchnie? Że my stamtąd węglowodory będziemy brali? A jaki jest związek?
No tak samo są samochody. No czemu nie ma wodorowych samochodów?
Bo technologia się jeszcze do tego stopnia nie rozwinęła. Technologie wodorowe to jest absolutna przyszłość. Ja uważam, że ogniwa w ogóle wodorowe za chwilę, za 10 lat wyprą wszystko. Ja głęboko wierzę w wodór. Uważam, że to jest, wiesz, rewelacyjny, możesz robić wodór jak chcesz, wiesz o tym dobrze, bo się interesujesz. Możesz mieć zielony wodór, szary wodór, różowy wodór, możesz mieć z każdej energii, bo to jest pytanie, co podłączasz do elektrolizera, nie? Natomiast sam wodór w przyrodzie występuje w nieograniczonej ilości. Chodzi tylko o to, żeby go wyłapać i zrobić z niego prąd. Więc ja uważam, że technologie wodorowe powinny być absolutnie wspierane. Zobacz, jak fajnie się rozwijają te technologie w obszarze choćby komunikacji miejskiej. Indywidualnie, wiesz, jak ja miałem elektryka, jak jeszcze nie jeździłem tylko służbowym, teraz jeżdżę, musiałem oddać elektryka do leasingu, bo już mi stać nie było, ale jeździłem 3 lata elektrykiem. Ja mam bardzo dużą fotowoltaikę na dachu, mam pompę ciepła w domu, ja trochę w tym siedzę. od strony takiego konsumenta. I ten elektryk to była rewelacja. Natomiast wiesz, jak mi mówili, jakie, ja wiedziałem, jakie mam zasięgi. A jak ja patrzyłem, jakie wodorowce mają zasięgi, to sobie myślałem, chciałbym mieć takie zasięgi. Tylko, że mam jedną stację albo dwie stacje w Warszawie i kilka w Polsce. Zanim tych stacji nabudujemy, zanim nabudujemy, a to się teraz dzieje, dzisiaj może się dowiemy, że KPO zostało odblokowane, wielka w tym zasługa naszej minister Pełczyńskiej-Nałęcz, naszego wiceministra Janka Szyszki, powinniśmy już budować punkty elektromobilności, ładowania samochodów elektrycznych. Słuchaj, to jest pieśń przyszłości, na to są pieniądze, my naprawdę wiemy, jak to robić, tylko trzeba to robić, robić,
czyli
robić.
Czyli państwo będzie wspierało takie projekty?
Będzie wspierało i już wspiera, natomiast też nie ulegnijmy, i to jest moim zdaniem najważniejsza rzecz, nie wdajmy się teraz w spór, czy wiatraki, czy energia jądrowa. Nie pozabijajmy się, bo my Polacy mamy skłonność do tego. Usiądziemy przy stole, będzie jeszcze coś do wypicia, to pozabijamy się o to, czy samochody normalne, elektryczne, czy wodorowe, i ani jednych, ani drugich nie będziemy mieć. Róbmy jedno i drugie, jedno i drugie. Wyjdą dwie rzeczy, super, wyjdzie jedna, super. Ale idźmy z tym wreszcie, kurka wodna, do przodu.
Dziękuję za odpowiedź.
Jeszcze jedno. Nie ma lekko. Było obiecane, to będzie.
Tutaj koleżanki, tu koleżanki.
Alicja Baskowska, klasa trzecia HP. Ja mam pytanie odnośnie opinii pana na temat budowy CPK. Czy uważa pan, że powinna zostać wybudowana?
Uważam, że przede wszystkim dobrze się dzieje, że teraz rząd robi gruntowny audyt tego projektu. Bo moim zdaniem to zaczęło być robione od końca. A ja lubię, jak się rzeczy robi od początku. Wiesz, jak ja się dowiaduję, że kilkanaście milionów złotych polskich zostało wydane na promocję CPK, żeby ludzie latali z CPK, że tam się będzie łatwo latało z pieskiem, że w ogóle będzie wszystko bardzo ładne. 15 milionów chyba, czy tam ile? No to ja myślę, że to jest od końca chyba zrobione. Jak jeździsz tam, gdzie miały te szprychy iść i oni malowali te szprychy, teraz pójdzie tak. Tobie przez ogródek, drugiemu przez sad, w Mikołowie, czy gdzieś tam przez ogród botaniczny, bo im tak wyszło, że tak pójdzie teraz kolej, ta dużych prędkości. I ja jeździłem do ludzi na spotkania i ludzie mówili, słuchajcie, przerysowali nam tory przez środek domu, my teraz tego domu nie jesteśmy w stanie sprzedać. Pamiętam tę kobietę, przyszła do mnie kobieta i mówi po spotkaniu, mówi, proszę pana, moje dziecko ma 12 lat, przyszło do mnie i powiedziało, mamo, jeżeli oni przyjdą i zburzą nasz dom, ja się zabiję, tak? To takie są skutki robienia polityki od biurka, od wielkich projektów, że musi być duże, jak Zagierka. Wielkie, z żelaza, centralna huta. Oni, ta poprzednia ekipa, przepraszam, powiem to, mieli taką skłonność. Musi być wielkie, centralne, narodowe i oni nawet chcieli za pewnego ministra zrobić centralną rzeźnię w Polsce. Ja nie żartuję, miało się nazywać Państwowy Zakład Ubojowy, czyli w skrócie PZU, i mieć siedzibę w Bielsku Podlaskim na Podlasiu. Więc wiesz, ja sobie żarty robiłem, że może nawet powinni zrobić centralny, narodowy postój taksówek. Że co to jest za chaos, że w Szczecinie szukasz taksówki albo na Ubera dzwonisz. Powinien być jeden pod Łodzią na przykład i każdy, kto by chciał w Lublinie wezwać taksówkę, to powinien jechać pod Łódź i tam sobie wziąć tę taksówkę, bo to inaczej jest bałagan. Natomiast wiecie, CPK być może jest potrzebne, tylko my musimy dzisiaj zmierzyć i zważyć, jaki ruch będzie przez to szedł. Czy my rzeczywiście nie powinniśmy, zanim zbudujemy te wszystkie koleje dużych prędkości, zadbać o koleje małych prędkości, bo my będziemy latać sobie między Białymstokiem a Wrocławiem albo między Warszawą a Gdańskiem na nieprawdopodobnych prędkościach, a ludzie spod Sieradza nadal nie będą mieli jak do szkoły dojechać, ani do domu, bo nie ma żadnego pociągu. Miejmy jakąś kolejność załatwiania rzeczy. Jeżeli ktoś nas przekona i wyjdzie nam z liczb, że rzeczywiście tak jest, że ten port będzie na siebie zarabiał, że nie pozabija portów warszawskich, tylko pozwoli przyciągnąć nowy rynek, że my naprawdę mamy szansę ścigać się z Frankfurtem, że to jest potrzebne nam wszystkim, to gwarantuję, że w tym rządzie, w tym Sejmie nie będzie w tej większości nikogo, kto to będzie kilował z powodów ideologicznych. Na pewno to zrobimy. I dzisiaj przymierzamy się, jak rozumiem rząd, bo ja w tym nie uczestniczę, do tej decyzji, żeby ją odpowiedzialnie podjąć. Zobaczyć, ile już zostało zainwestowane w realne rzeczy, bo na razie to widać, że łopata nie została wbita, a miliony poszły. Na pewno będzie to, że tak powiem, pragmatycznie badane. Ja bym chciał się dowiedzieć, bo ja jestem sceptyczny, ale jeżeli się będzie opłacało i będzie sens, jedźmy z tym i róbmy. Róbmy to lotnisko. Natomiast, no okej, okay, dobra, a kto będzie z tego latał, jeżeli po pandemii wyszliśmy z takim kryzysem branży lotniczej, ona się teraz odradza, jak wyszliśmy? To będzie naprawdę tak, że ktoś w Australii budzi się z taką myślą, poleciałbym do Baranowa dzisiaj, no. Że mamy w Korei Południowej już ludzie gotowi, mówią, tak, chcemy pod Łódź polecieć, to zawsze było nasze marzenie, przesiąść się i polecieć dalej. Przecież to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wiedzieć, czy będzie do tego siatka połączeń. Czy jak my do tego hubu przywieziemy ludzi, to będziemy mieli czym ich rozwieźć do następnych portów, które są ich portami docelowymi. Czy rzeczywiście będzie taki strumień towarowy, który uzasadni budowanie takiego wielkiego projektu. Ja rozumiem marzycieli, bo tamta ekipa bardzo często szła w tę stronę, musi mieć wielkie, marzycielskie projekty. Ja bym chciał, żeby teraz był czas rzemieślników. Jest taka knajpa w Warszawie, marzyciele i rzemieślnicy. Myśmy tam często mieli zebrania partyjne, bo bardzo lubiłem myśleć o naszej organizacji właśnie w ten sposób. Marzyciele i rzemieślnicy. To jest tak jak z tym, co mówiłem na samym początku o Sejmie. Samo gadanie albo samo głosowanie nie robi nam. Musi być i jedno, i drugie. Muszą być i marzyciele, i rzemieślnicy. W każdym obszarze, w którym pracujemy. I ponieważ pewnie zaraz trzeba będzie lądować, to chcę wam jeszcze tylko powiedzieć, że niezależnie od tego, jakie macie poglądy polityczne, bo na pewno na tej sali są takie osoby, które są bardziej w prawo, inne w lewo, jedni chcieliby, a my chcemy to zrobić, wprowadzić głosowanie od 16 roku życia, chcieliby głosować na PiS, inni na Platformę, inni na Trzecią Drogę, inni na partię, której jeszcze nie ma, inni na Lewicę. To jest, słuchajcie, absolutnie normalne. Absolutnie normalne. Bardzo was proszę, żebyście zawsze pamiętali o tym, żeby każdy spór polityczny, który jest między nami, prowadzić tak. Ja się staram to robić w Sejmie tak też. Wychodzi jak wychodzi. Ja mam, wiecie, cholerykiem jestem, mam temperament. Jak chyba każdy, kto do polityki idzie, to nie jest miejsce dla takich bez temperamentu. No ale dobra, zawsze staram się zrobić tak, żebym mógł później tego posła czy tego mojego przeciwnika politycznego zaprosić na herbatę. Ja sobie kiedyś przyjąłem takie kryterium herbaty. Kłóć się z każdym, ile chcesz, ile wlezie, do oporu, ale rób to tak, żebyście na koniec mogli wyjść na piwo, no wy nie możecie na piwo, na herbatę, na co tamkolwiek sobie chcecie, a ja nie będę mówił co, i tak się umówmy, żeby się nie pozabijać. Bo jak, wiecie, to jest podstawowa rzecz w komunikacji. Jeżeli ma być komunikacja, a nie dwa monologi, to musi być przynajmniej jedna rzecz wspólna pomiędzy tymi dwiema stronami. Przynajmniej jedna. I uwaga, nie muszą to być wspólne poglądy. Ani jeden wspólny pogląd. Wystarczy, że to będzie szacunek. Na przykład szacunek. Nie musicie się zgadzać nawet co do jednej rzeczy. Ale musicie się zgadzać, jeżeli macie pójść krok do przodu i ma być komunikacja co do tego, że się szanujecie nawzajem. Że można, ja jestem złośliwy wobec posłów, tak jestem, przyznaję się, biję się w piersi. Ja potrafię wbić szpilę, ale oni też potrafią. Wczoraj mi przyniósł poseł Berkowicz uszka z grzybami, żebym mroził w swojej zamrażarce. I muszę powiedzieć, że tak jak nie przepadam za posłem Berkowiczem, tak tu mnie zaimponował całkiem i nawet powiedziałem, że dałbym mu złoty przycisk w innych okolicznościach. Bo to było takie zabawne, no. I to, wiecie, bo my na koniec, bo to jest trochę tak, miałem takiego posła, jeden z moich ulubionych absolutnie, krzyczał na mnie kiedyś w takim amoku, na tej mównicy, wieszał się tam prawie, że ja jestem gorszy od Hitlera, od Goebbelsa, od marszałków stanu wojennego. Ja mu najpierw powiedziałem, panie pośle, ja tu będę do rotacji 2 lata, panu się metafory skończą, pan się wystrzela za 3 miesiące i nie będzie pan miał o czym, jak mnie obrażać, no bo się panu cała lista skończy, tak, jak pan za szybko. Ja wiem, że jak pisał Boj Żeleński, młodzież ogarnięta dziwną chętką, pragnie dużo, byle jak i prędko, ale no pan już ma swoje lata. No i później biorę go do tego saloniku, rozmawiamy, jemy kanapki, które są najważniejszą walutą w Sejmie. Po prostu jak są kanapki, to jest dobrze. I pytam, mówię, panie pośle, ale co pan dzisiaj, co w pana dzisiaj wstąpiło? Co za jakiś demon? Co to, jakieś szaleju się pan nażar, czy co? A ten jeszcze tak nie ochłonął od tego tam jechania po mnie na te wszystkie sposoby. I mówię, a, bo wie pan, panie marszałku, jak to jest, nie? I to tak jest, no. Że na sali
Tak, skandal, hańba, Rzeczpospolita, w ogóle tu zdrajcy, pachołki, Brukseli i tak dalej. A później, panie marszałku, podpisze pan mieszkanie? No bardzo, proszę, bo jest taka sytuacja, no pan rozumie. A paszport dyplomatyczny pan podpisze, panie marszałku, bo ja chciałbym wyjechać i pokazać, że mam paszport dyplomatyczny i tak dalej. A tu mamy taką sprawę, bo czy można by było zdjęcie, czy coś, czy tamto. Normalni ludzie i normalne sprawy. Normalne sprawy normalnych ludzi. Pamiętajcie proszę o tym, że każdy z nas po tym, jak wychodzi z jakiegoś sporu, wraca do domu, jest normalnym człowiekiem. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Nikt z nas nie jest lepszy od drugiego. Różnimy się, ale wszyscy jesteśmy tacy sami. Ktoś nas kocha, my kogoś kochamy, dla kogoś jesteśmy całym światem, o kogoś się martwimy, bo on jest dla nas całym światem. Ktoś ma marzenia, tak samo jak ktoś inny. To jest normalne. To jest normalne i nie dajcie sobie nigdy wmówić, że to jest coś, z czego powodu powinniśmy się pozabijać, poodwracać, nie rozmawiać ze sobą. Rozmawiajmy, nawet niech czasem to wygląda jak Sejm na Wiejskiej. Ale rozmawiajmy. Bądźmy ze sobą. A na koniec bardzo was proszę przede wszystkim, niech wam nigdy do głowy nie przyjdzie, że my się musimy miłować, kochać albo jeszcze robić jakieś inne rzeczy. Nigdy w życiu. Wystarczy, że się będziemy lubić nawzajem. Naprawdę. Nigdy nie ulegajcie takim pokusom, że teraz musicie pójść, jak na przykład czasami księża mówią albo coś tam, że trzeba miłować. Jak ktoś da radę, to niech miłuje. Ale ja uważam, że dla nas często Himalajami jest lubić kogoś. Że nasze Himalaje to Nosal, tak? Wejdźmy sobie najpierw na Nosal, a później się będziemy porywać na Chomulungmę albo na K2, tak? Ogarnijmy najpierw to, co mamy do ogarnięcia. Polubmy się nawzajem. Może znajdźmy jakiś sposób, żeby dzisiaj pokazać ludziom, za którymi do końca nie przepadamy, że ich nie lubimy. Może zacznijmy od minimum zupełnego, tak? Że ich nie lubimy. I to niech będzie nasz wkład w dobro planety dzisiaj i w naszą świetlaną przyszłość, której nam wszystkim życzę, a będzie na pewno świetlana, skoro Ciechanów wydaje takie perły jak pani minister Cienkowska, to trzeba powiedzieć sobie, że chyba nikt nie ma wątpliwości, że dziewczyna i chłopak z Ciechanowa mogą naprawdę wszystko i mogą zrobić te wszystkie rzeczy, które dzisiaj Polsce są potrzebne. Która jest godzina? Bo nie mam zegarka.
Tak, 13:05.
To już mam iść.
Czyli
sobie.
Się tak. Nie, jeszcze chwilę postać.
Dobra. Dziękujemy. No, ja mogę jeszcze odpowiedzieć na jedno pytanie, ale jak nie chcecie, jak mnie wyrzucacie ze szkoły, to ja nie.
Nie wyrzucamy.
Ale kochani, jak wyrzucacie, to ja mogę iść.
Zgodnie z programem tutaj przewidzianym, jeśli chodzi o wizytę pana marszałka, będzie dla państwa konferencja prasowa. Tutaj króciutka, związana z wizytą pana tu w szkole w Ciechanowie, niekoniecznie z wielkim światem, ale właśnie tu lokalnie, na którą oczywiście państwa dziennikarzy zapraszam w imieniu pana.
Oczywiście serdecznie państwa zapraszam, a ja mam ochotę odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie. Przepraszam pani dyrektor, ale...
To bardzo proszę.
Wniosek formalny taki składam i... Ale ten kosz brzmi, wygląda kusząco. Może go pani postawi, no co pani będzie stawić?
Ten kosz jest tak słodki, że cała...
Myślę, że moje córki będą więcej niż zachwycone i każą mi częściej jeździć do Ciechanowa.
Zapraszamy! Dzień dobry, Jakub Mosakowski, 3 MGI, tak jak kolega tutaj.
Też MGI.
Tak. Ja mam pytanie dotyczące sytuacji obecnej w Polsce, protestów na granicy polsko-ukraińskiej i wprowadzenie teraz tych przejść granicznych do infrastruktury krytycznej. Czy uważa pan to w ogóle za konieczne? Bo ja myślę, że to nie jest konieczne. Tak, teraz powiem moje zdanie. Uważam, że jest wiele sposobów. Wystarczy usiąść z tymi rolnikami, bo też są ludzie i to przegadać. Ta pomoc humanitarna, myślę, że idzie porozmawiać z tymi rolnikami, bo to jest, myślę, zbyt drastyczne środki są podejmowane.
Rozumiem, co mówisz i chcę powiedzieć bardzo jasno i wyraźnie, że nikt nie boi się nierozsądnych zachowań ze strony polskich rolników. Ale ja te decyzje, ja jej nie uważam za pozbawioną podstaw. Wiesz dlaczego? Z dwóch powodów. I mówiłem tu też o tym tutaj rolnikom. Po pierwsze, musimy mieć pewność, że w sytuacji, w której jest wojna u naszego sąsiada, przejścia graniczne zawsze są drożne. Dlaczego? Dlatego, że tamtędy jedzie sprzęt wojskowy, bez którego
jeżeli Ukraina go nie będzie miała, bo to jest proste równanie, jeżeli my nie wygramy z Putinem na terytorium Ukrainy, to będziemy musieli z nim wygrywać na naszym terytorium. Oni muszą wygrać tę wojnę. Druga rzecz to są transporty humanitarne. Nikt się nie boi polskich rolników, ale jesteś dostatecznie, myślę, dojrzałym człowiekiem, jestem pewien, żeby wiedzieć, że tu nie o polskich rolników chodzi, że w Polsce działa agentura.
Ja zdaję sobie z tego sprawę, ale jeśli chodzi właśnie o tę pomoc humanitarną, ten sprzęt wojskowy, to myślę, że wystarczyłoby usiąść, porozmawiać z tymi rolnikami, żeby te pojazdy jakby...
Ale oni to będą robić. Ja nie mam wątpliwości, że każdy rozsądny rolnik na proteście będzie to robić. Będzie przepuszczać karetki, będzie przepuszczać sprzęt wojskowy, będzie przepuszczać różne inne rzeczy. Tylko zobacz, jak się zaogniła temperatura wokół tych protestów. Zobacz, jak to się... Bo ci ludzie mają absolutną rację w wielu kwestiach, o których mówią. Ale zaczynają dołączać się też do nich tu i tam różne inne organizacje, o których niewiele wiemy. Może się zdarzyć i rolnicy nie mogą być ofiarami tego, że nagle zacznie się pojawiać agentura, która zacznie rozkręcać tory na przejściach granicznych, która zacznie te przejścia graniczne sabotować w taki sposób, bo ona nie będzie realizowała interesów polskiego rolnika, które są słuszne, tylko interesy GRU albo innej służby ruskiej, która agenturę w Polsce, dobrze, że mamy służby, które to wiedzą, ma. Polskie służby są w posiadaniu informacji o bardzo konkretnych planach obcej agentury w Polsce, jeśli chodzi o bardzo konkretne akty przemocy wobec infrastruktury w Polsce. I my musimy się przed tym zabezpieczyć, żeby nam jakaś agentura nie rozkręcała torów na przejściach, żeby przejścia były drożne, żeby żaden obcy agent i żeby żaden też ktoś, komu coś do głowy strzeli, nawet tutaj w Polsce, nie sabotował naszego bezpieczeństwa. Bo granica, przez którą można przejechać, tym, czym można przejechać, otwarta z krajem, który ma wojnę w tej chwili u siebie, to jest nasze bezpieczeństwo. Po pierwsze fizyczne, o czym powiedziałem, ale po drugie też, i to też jest bardzo ważne, bezpieczeństwo takie, że my nie będziemy później słyszeć w propagandzie rosyjskiej od Sołowiowa albo z programów kremlowskich. Proszę bardzo, nawet Polska już ma dość tej Ukrainy, zamknęła z nią granicę i niczego nie wpuszcza, bo tak to właśnie z tą Ukrainą jest. My nie możemy zostać postawieni przez żadnego putinowskiego szpicla czy propagandzistę w jednym rzędzie z tymi, którzy dzisiaj Ukrainę napadają. Infrastruktura krytyczna, proszę nie rozumieć tej decyzji, ja ją tak rozumiem, nie rozmawiałem o tym z premierem, żeby była jasność, natomiast ja ją rozumiem, tę decyzję czy tę zapowiedź rządu, jako próbę obrony protestujących i próbę obrony naszego wspólnego bezpieczeństwa, a nie wypowiedzenie wojny rolnikom, którzy protestują. Ta decyzja nie oznacza, że ktoś będzie zamykany od razu na wejściu, że wjedzie tam wojsko, będzie stan wyjątkowy i wszystkich ich wywiozą. Chodzi o to, żeby mieć, gdyby coś, narzędzia, żebyśmy później nie mówili, ojej, a myśmy nie zostali przygotowani. Nie, my musimy być przygotowani na wszystkie ewentualności.
Czyli a twierdzi pan,
ruska agentura nie śpi i Putin będzie próbował i my będziemy bardziej, że tak powiem, go denerwowali, a denerwujemy go w bardzo wielu miejscach, my i Zachód kolektywny, będzie robił bardzo wiele, żeby być u nas aktywnym graczem. W mediach społecznościowych, na ulicach, przy naszych fabrykach, na naszej granicy. My mamy tego świadomość, bo my mamy służby, które są w stanie to rozpoznać. Natomiast musimy też nie być bezbronni wobec tego typu sytuacji i czasami działać wyprzedzająco i powiedzieć, słuchajcie, musimy przyjąć takie zasady dzisiaj w państwie, żeby zabezpieczyć przepływ przez granicę, ten, który powinien być zabezpieczony, i to jest siła państwa, a nie atak na rolników. Jeżeli ktoś twierdzi, że to jest atak na rolników, to chyba nie ma, i to też może błąd komunikacyjny, nie został mu precyzyjnie wytłumaczony ten proces.
Czyli mówi pan, że rolnicy dalej będą mogli na tej granicy, tak to rozumiem, protestować i to jest takie zabezpieczenie na przyszłość.
To jest zabezpieczenie przeciwko temu, żeby ktoś nie zaczął rozkręcać torów. Bo jak ktoś zacznie rozkręcać tory, to już nie jest protest rolników, tylko to jest atak na bezpieczeństwo Polski. Bo tymi torami dzisiaj jeździ nie tylko zboże już nie jeździ, nie powinno jeździć, tak, do Polski. Ale nie tylko produkty, z którymi my mamy problem, ale jeżdżą też różne inne rzeczy i nie muszę mówić jakie. Nie można rozkręcać torów. Nie można doprowadzić do tego, że jakieś przejście się zawali albo zostanie całkowicie zablokowane, bo to przejście musi być otwarte. I o to dzisiaj się dba ze strony rządu, a nie o to, żeby zwalczyć z rolnikami. Nikt nie ma żadnych planów tłumienia siłowego protestów rolników. Nie ma nawet rozmowy o tym. Z jednej prostej przyczyny. My wszyscy uważamy, że znaczna część postulatów tych rolników jest słuszna.
Dobrze, dziękuję. Naprawdę. Właśnie to chciałem
natomiast
usłyszeć.
To tylko, i my nie będziemy... To jest jakiś kompletnie chory absurd. Natomiast państwo musi być bezpieczne.
Bardzo dziękujemy. I panie marszałku, tak, samorząd uczniowski, bardzo proszę.
Panie marszałku, po pierwsze, bardzo dziękujemy za to miłe spotkanie i zapraszamy częściej oczywiście, tak jak pani minister powiedziała. I w ramach takiej naszej wdzięczności przygotowaliśmy taki słodki poczęstunek.
Dla pana, akurat taki no, wystarczy na trasę do Warszawy.
To pewnie dla córek pana marszałka. Również chcielibyśmy, ja tutaj poproszę, bo my jesteśmy, słuchajcie,
mogę?
Szkołą...
Nie dam, teraz moje już jest.
Ja może tylko opowiem, że jesteśmy szkołą z tradycjami, wielopokoleniową, ponad stuletnią i tę tradycję budujemy. Tu taki akcent ciechanowski dzięki obecności pani Marty zaistniał. Ja bym chciała, żeby absolwentki, pani Agata Pawłowska i pani Agnieszka Janowska wręczyły panu marszałkowi i pani minister pamiątkowe grafiki przedstawiające pierwsze liceum imienia Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, wykonane przez lokalnego artystę tutaj z takim życzeniem, żebyście nas mieli tutaj w sercu.
Będziemy mieli w sercu i na ścianie od tej pory, a pani minister Cienkowska do tej pory jest zafrasowana, smutna, zamknięta w sobie, że nie skończyła tego liceum, tylko jakieś inne, prawda, czy nie?
Absolutnie,
tak, wiedziałem, czytałem ci w myślach. Bardzo serdecznie
i
dziękuję.
Pani minister.
Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dzięki. Dziękuję bardzo. Dzięki.
Dziękujemy bardzo serdecznie
bardzo
za spotkanie.
Dziękuję wam bardzo. Wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że widzimy się niebawem w różnych okolicznościach. Jeździcie z wycieczkami do Sejmu, czy nie? Jeździcie. Byliście. Oczywiście, że zaprosimy. Przyjeżdżajcie, przybijemy piątkę sobie w Sejmie. Zrobimy wszystkie zdjęcia, które należy sobie wtedy zrobić.
Panie marszałku, nie jest tak źle, bo mamy tutaj w Radzie Rodziców posła, pana Adama Krzemińskiego z Platformy.
Super.
I on nas tu ogarnie.
Bardzo
dobrze.
A jeszcze
jak pan dołączy z panią minister, to będziemy happy.
Dołączymy, zawsze wtedy też kartkę przynieście tam do stołu, żebyśmy pozdrowili, jak jesteście na galerii, bo bardzo lubimy to robić, więc do zobaczenia w Sejmie też. Dzięki, wszystkiego dobrego.
Dziękuję. I słuchajcie, bardzo bym prosiła, żeby wychodzić tamtymi drzwiami, z wyjątkiem osób tutaj.